Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymek, a to jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś odcinek z cyklu Lewy Prosty, czyli ten format naszych programów, w którym opowiadamy krótko i zwięźle na tyle, na ile potrafimy, o ważnych wydarzeniach, które domagają się komentarza. Dziś o przyszłości polskiej prawicy. Nie bez powodu, bo pretekst dał nam sam premier Mateusz Morawiecki, udzielając bardzo ciekawego wywiadu kolegom Marcinowi Fijołkowi i Piotrowi Witwickiemu dla Interia.pl. Wywiadu ciekawego, dlatego że sam premier ujawnia się w nim jako pewnego rodzaju antropolog prawicy. Patrzy na nią, tworzy typologię, dzieli, ocenia i mówi o tym, co ta prawica może, czego nie może, jak powinna się poukładać. Stąd i my, za tropem i za radą samego Mateusza Morawieckiego, dzisiaj również w takich antropologów prawicy się pobawimy, na tyle, na ile nam czas pozwoli oczywiście, i zapytamy, co z tą polską prawicą po wyborach. Czego ona może chcieć, jak się ułoży, po co istnieje, jakie jest, uwaga, bo narzekacie nadmiar francuskich słów, których nie ma. Raison d'être tutaj polskiej prawicy w 2023 roku, a właściwie post 15 października 2023 roku. Tyle słowem wstępu, a teraz mikrofon oddaję Marcinie, tobie wraz z tytułowym pytaniem naszego dzisiejszego odcinka. Co z tą prawicą?
Zanim odpowiem na to pytanie, też tylko stwierdzę, że ten wywiad był ciekawy jeszcze przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że zazwyczaj jednak dzielenie włosa na czworo i zajmowanie się teorią polityki było domeną lewicowych polityków. Ryszard Bugaj, którego z nami niezmiernie cenię, był chyba mistrzem tego gatunku, że mówił z jednej strony tak, ale z drugiej strony tak, ale z trzeciej strony to jeszcze inaczej. A jak wiadomo, polityk raczej powinien mówić prosto, do rzeczy i przekazem dnia, aniżeli stawiać celne analizy, bo nie tego się od polityka wymaga. Ale jeżeli tego rodzaju zmiana ma zajść na prawicę, to bym ją przywitał jako zmianę na lepsze. No i drugi powód, dla którego ten wywiad był zajmujący, przynajmniej dla nas, mianowicie dziennikarze Interii postanowili zacytować podcast Dwie Lewe Ręce. Jestem ciekaw, czy premier Mateusz Morawiecki, słuchając tego pytania, myślał, co to jest za podcast Dwie Lewe Ręce? Niech mi ktoś to sprawdzi, to może być istotne, jeżeli na nich się powołują jako na autorytet. No oczywiście komplementowanie nas to wyważanie otwartych drzwi, ale dobrze odnotować, że i w rozmowach z szefami rządów już wnioski, które w naszych odcinkach padły, bywają cytowane. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, przechodząc do twojego pytania. Myślę, że znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której potrzebny był PiS-owi wywiad ku pokrzepieniu serc. Nie do końca udało się to zrobić prezesowi Kaczyńskiemu, który w Spale, gdzie PiS miał świętować, w sumie powiedział sporo słów gorzkich, podkreślał problemy, wykazywał, jakie będą demograficzne, instytucjonalne i wszelkie inne wyzwania, które PiS musi sforsować. Tymczasem premier Morawiecki raczej mówił ku pokrzepieniu serc, mówił, że tak de facto to PiS wybory wygrał, jedynie cała seria zbiegów okoliczności nieszczęśliwych zamąciła tenże wynik, a tak w ogóle to przecież nie jest powiedziane, że PiS nie utworzy rządu, no bo on będzie zupełnie poważnie brał swoją misję, którą zapewne prezydent mu zleci, tworzenia nowego gabinetu, i będzie rozmawiał i z Konfederacją, i z PSL-em, i z Polską 2050, i ze wszystkimi innymi klubami poza Platformą Obywatelską, co według mnie dobrze pokazało, że jednak słowo lewica bardzo ciężko przechodzi mu przez gardło. Ona się pojawia tylko raz i to w takim bezpiecznym kontekście, mianowicie tego, że broniła ona dorobku PiSu, jeżeli chodzi o ustawodawstwo prospołeczne.
Jedno słóweczko, czekaj, jedno słóweczko, Marcin, czekaj. Broniła przed kim, zapamiętałeś? Bo to jest w tym wywiadzie istotne. Broniła
przed neoliberałami.
Przed neoliberałami, dokładnie.
Przed neoliberałami, więc znowu sukces taki na poziomie jest zmiany dyskursu. To, co lewica kocha najbardziej. Lewica woli zmieniać dyskurs niż rządy czy ustawy. No to dyskurs o tyle się zmienił, że teraz naczelny wróg każdego lewicowca, to znaczy neoliberał, staje się teraz powoli także i wrogiem PiSu. Do tego chętnie wrócę. Natomiast chciałem powiedzieć na tym etapie coś innego, że to było ku pokrzepieniu serc, natomiast ilekroć pytano Mateusza Morawieckiego, no dobrze, no ale co z tego wszystkiego wynika w praktyce? Co macie zrobić, żeby już kolejne wybory wygrać? No to te pytania spychał na inny czas. Twierdził, że ta praca dopiero jest przed PiSem i w tym rozumieniu na pytanie, co o tym wywiadzie myślę, muszę odpowiedzieć szczerze, że on aż tak bardzo mnie nie zmusza do myślenia.
Chciałem cię jeszcze zapytać, czy to jest ten entryzm, o który nic nie robiłeś, że teraz pan premier Morawiecki, były jednak prezes banku i doradca premiera Tuska, w swoim czasie jest wrogiem neoliberałów w Polsce, zapiekle ich zwalcza i zarzuca im, że co? Powiększają polski dług publiczny, podczas gdy powinni go ciąć. Wątek zresztą zadłużenia finansów...
Potrzebujesz wilka, żeby złapać wilka.
Dokładnie, wątek... Wątek finansów publicznych w tym wywiadzie też może warto pociągnąć, ale to za chwilę. Wyłania się tam taka ciekawa propozycja, która moim zdaniem nie ma szans się spełnić. Propozycja posegmentowania polskiej sceny według wzorców już kiedyś nam objawionych w roku 2005 na Polskę liberalną, tudzież neoliberalną i Polskę solidarną. I w tylko że pomysł ten nie ma prawa moim zdaniem się po raz drugi udać, przynajmniej na razie, dlatego że w jednym i w drugim obozie, czego biografia premiera Morawieckiego doskonale tego dowodzi, byli już wszyscy i z tej Polski liberalnej, i z tej Polski solidarnej. A jedni i drudzy wprowadzali recepty z obydwu tych porządków. Stąd jakieś takie nowe otwarcie, chociaż gdybym go chciał, na prawicę... Właśnie, prawicę społeczną i prawicę wolnorynkową w obecnych realiach po prostu nie ma prawa się wydarzyć, bo mówię, jedni i drudzy będą wprowadzali rozwiązania z najróżniejszych porządków, no bo chociażby ten sam premier Morawiecki chwali się w tej rozmowie, że dał zerowy PIT dla młodych, no, redukował zadłużenie publiczne, konsolidował finanse i obniżał podatki. No to zaraz, no to chce się chwalić swoją kartą solidarysty przeciwko neoliberałom, czy chce przelicytować ich, że w tych samych rozwiązaniach, które oni wprowadzali, on był po prostu skuteczniejszy i to on po prostu bardziej, mocniej zlikwidował, czy obniżył te podatki, składki, czy z czym tam się jeszcze chwali, czy obciął dług publiczny. Tak? To jest chociażby jeden przykład tego, jak te dwa porządki będą współistnieć i tak naprawdę taka jasna, prosta, nowa segmentacja polskiej sceny politycznej się wokół tego sporu nie wyłoni. Natomiast gdyby się miała jakaś wyłonić, chociaż to jeszcze zależy od wydarzeń, to taki nowy scenariusz na prawicę po PiSie, czy PiS po porażce, to byłoby raczej wokół takiego 3S, znaczy świadczenia, suwerenność i szowinizm. Bo to raczej śmiejesz się, no ale tak jest. To raczej ten trójkąt pewnych wartości czy postaw dzisiaj jest pomysłem i na kampanię, czy pewną kontrofensywę przed kolejnymi wyborami, ale też i dość uczciwie, to znaczy nie tylko jako szydera, ale też dość uczciwie opisuje tak naprawdę w jakich pozycjach dzisiaj i wokół najważniejszych wyzwań PiS się tak naprawdę ustawia. Przeciwko federalizacji Europy, przeciwko migracji, to co robił to jest osobna sprawa, ustawia się przeciwko migracji i przeciwko cięciom programów społecznych. To jest jakiś, prawdę mówiąc, spójny pomysł na to, jak się w tej polaryzacji odnaleźć. Mhm. Tylko do sukcesu potrzeba jeszcze tego, żeby rzeczywistość trochę pomogła, bo wcale nie jest powiedziane, że ta karta, która w jakimś sensie w kampanii wyborczej PiS-owi jeszcze pomagała, to znaczy wielkie protesty w Europie, zamachy terrorystyczne, no spór o migrację właśnie, spór o federalizację Europy, będzie szła wiecznie i za każdym razem będzie tak, że kolejne wydarzenia pomogą ożywić tę polaryzację, która w ostatnich miesiącach miała Prawu i Sprawiedliwości pomóc.
Pod ten szowinizm można by podciągnąć jeszcze jedną rzecz, to znaczy dla mnie nie ulega wątpliwości, że ten Sejm będzie tym, który będzie głosował w sprawie związków partnerskich. I PiS będzie wpisywał się w tradycyjną dla siebie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, rolę katechona, to znaczy będzie utrzymywał, że o ile wszystkie, niemalże wszystkie inne partie poza Konfederacją, a może i w Konfederacji tej nie będzie całkowitej jednomyślności, popierają tego typu rozwiązania i importują do Polski tą straszliwą rewolucję obyczajową ze zgniłego Zachodu, o tyle na PiS zawsze można liczyć, że będzie występował przeciwko niej, no a jak sprawa będzie już szeroko omawiana w mediach, to mam wrażenie, że od polityków PiSu usłyszymy najróżniejsze rzeczy na ten temat, także i takie, o których bardzo trudno będzie nam zapomnieć. Jeżeli natomiast chodzi o ten podział sceny politycznej, o którym wspomniałeś, czyli neoliberałowie i cała reszta, no to powiem tak, tutaj PiS musiałby przynieść trochę lepsze karty, żeby w tej rozgrywce coś móc znaczyć. Póki co ja czytam ten wywiad trochę tak, jak się czytało z całym szacunkiem ulotki, które bolszewicy zrzucali w 1920 roku na polską stronę frontu, w których obiecywali polskim żołnierzom, że jeżeli przejdą na ich stronę, to będą mieli kraj, w którym jest 8-godzinny dzień pracy, w którym można założyć związek zawodowy, czy w którym jeden człowiek ma jeden głos. Krótko mówiąc, obiecywali wszystko to, co rząd Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego już zdążyły wprowadzić. I podobnie jest z PiS-em, tak? PiS obiecuje że nie zabierze tego, co sam dał. Ja myślę, że obecna koalicja też nie zabierze. No i oczekuje, że ludzie będą na niego głosować z jakiegoś rodzaju wdzięczności, nie pewnego rodzaju świadczenia, prawa nabyte z czasem muszą się opatrzeć, wszyscy muszą je uznać za po prostu szczęść tego, jak wygląda codzienne życie w Polsce i jestem pewien, że w Niemczech to, gdyby zapytać, który rząd wprowadził Kindergeld, to też by nikt nie wiedział, który. Każdy po prostu traktuje to jako zupełną normalność. Kolejna sprawa. Zwróćmy uwagę, że te ruchy polityczne, do których pisowcy lubią się odwoływać, czyli na przykład Piłsudczycy w międzywojennej Polsce, goliści w powojennej Francji, ale Marine Le Pen i jej Zjednoczenie Narodowe, ale Boris Johnson i jego partia konserwatywna, kiedy jeszcze stał na jej czele, robili jednak coś, cokolwiek, żeby formułę swoich ruchów poszerzyć. W przypadku Piłsudczyków czy golistów po prostu istniała lewica piłsudczykowska czy lewica golistowska jako komponent szerszego bloku. W przypadku Marine Le Pen ona w ogóle odmawia na tym etapie przedstawienia swojej partii jako partię prawicową i twierdzi, że ona jest powyżej prawicy i lewicy, że jest po prostu partią wszystkich Francuzów. Nawet mieli taką kampanię, w której pokazywali Jeana Jaurèsa, czyli taką emblematyczną postać francuskiej lewicy i mówili, że gdyby Jaurès żył dzisiaj, to głosowałby na Zjednoczenie Narodowe. No to trochę tak, jakby PiS zrobił kampanię, że gdyby Ignacy Daszyński albo Kazimierz Pużak głosowali dzisiaj, albo Stefan Okrzeja, to głosowaliby na PiS. Natomiast u angielskich torysów zawsze był nurt zwany czerwonym toryzmem, który chyba najlepiej wyraził sam Boris Johnson, kiedy powiedziano mu, że pewne jego propozycje będą źle przejęte przez biznes, a on powiedział F, biznes, co miało wskazywać na pewną hierarchię celów. No jak wiadomo, PiS, lewicy pisowskiej nie miał głównie dlatego, że nigdy jej nie chciał. I tu nie chodzi o to, że on mógłby anektować partię Razem czy SLD, choć wybrane osoby z SLD na odcinku medialnym tam się dobrze sprawdzały w PiSie. Ja rozumiem, że dla lewicy parlamentarnej, jeżeli lewica miałaby być okraskową albo Wosia rozwinąć pytanie, to już niech lepiej liberalną na wieki pod Tuskiem zostanie. Natomiast chodzi mi o to, że gdyby to był PiS Lecha Kaczyńskiego, który by nie traktował korwinowskiego hasła walki z lewactwem jako podstawy swojej bytności w polityce, który spojrzałby w stronę związkowców, spojrzałby w stronę trzeciego sektora i nie tylko by wspierał swoich, ale także i lewicowe prospołeczne organizacje, spojrzałby w stronę ruchów miejskich, no to powiem tak, nie chcę nic ujawniać, co nie jest wiedzą publiczną, więc powiem to, co wiedzą publiczną jest. No, Jan Śpiewak był jednak w sztabie Czesława Bieleckiego, który był związany z PiS-em w 2010 roku w czasie wyborów na prezydenta Warszawy. Później Piotr Guział, który był w SLD, był w Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, miał być wiceprezydentem u Patryka Jakiego, gdyby ten wygrał wybory, a i całkiem sporo tego typu rozmów gdzieś na przecięciu ruchów miejskich, związków trzeciego sektora i PiS-u, zwłaszcza w terenie, się toczyło. Tylko nigdy ich nie ujawniano. Więc nie, to PiS tutaj coś mógł zrobić. Nie chciał. Chciał być partią, która głosiła hasła takie, do jakich nas przyzwyczaił Przemysław Czarnek, do jakich nas przyzwyczaił sam Jarosław Kaczyński w niejednym wystąpieniu i które nie zostawiały żadnej wątpliwości, że Endecji spadkobiercą jest PiS. No a to moim zdaniem stawia go cały czas w roli partii takiej bardzo, z takiej, wiesz, tradycyjnej polskiej, endeckiej prawicy. I to będzie naturalne ograniczenie PiS-u, żeby wyjść do jakichkolwiek innych środowisk. Zwłaszcza, że wszelkie środowiska niepisowskie, to już tylko z kronikarskiego obowiązku przypominam, zwalczał Konfederację, zwalczał PSL, zwalczał absolutnie każdą siłę, która mogła być jego potencjalnym koalicjantem.
Myślałem, że już pójdziesz po całości w klasyka i powiesz, że ONR-u spadkobiercą jest partia. Co do tych rzeczy dotyczących wyborów samorządowych czy samorządowych koalicji, to mam wrażenie, że trochę takim tonem, jak gdybyś ujawniał wielki spisek lub wiedzę tajemną, mówisz jednak o rzeczach, które nie tylko działy się w przeszłości. Przeszłości, której ja bym też aż tak bardzo nie rozpamiętywał, bo to, kto gdzie był w 2010 roku, ma też jakby naprawdę moim zdaniem bardzo niewiele do 2023, ale nie rozpamiętywałbym jej także dlatego, że te rzeczy się po prostu do dzisiaj dzieją w samorządach w całej Polsce. Są regionalne koalicje, czy tam w sejmikach, czy w radach miasta, czy w innych ciałach kolegialnych między SLD a PiS-em, Platformą a PiS-em. Partii Razem nie ma w samorządach, ale gdyby była Partia Razem, to pewnie byłyby i między Partią Razem i PiS-em koalicje lokalne, co jakby zupełnie nie
ja tylko
dziwi.
Zwracam uwagę, że Warszawa to nie Kostomłoty Dolne.
A jednocześnie jest to nie do przeskoczenia na poziomie centralnym i my to wiemy. Ja nie będę rozwijał argumentu, dlaczego nie będzie PiS-olewu i dlaczego marzenie Rafała Wosia się sprzed paru lat nie spełni. A ono nie spełni się dlatego, że tożsamość partii Lewica jest tożsamością antypisowską na wskroś. Dlatego, że wszystkie trzy komponenty nowej Lewicy mają powody, żeby PiS-u nie cierpieć. Bardzo różne, bardzo odrębne, ale w tym jednym się zgadzają. Znaczy jedni ich nienawidzą jako pogrobowców Gierka, to znaczy Wiosna uważa, że PiS to Gierek, więc go nienawidzi, a SLD nienawidzi PiS-u dlatego właśnie, że Gierka chce z polskiej historii wymazać. Zaś partia Razem, pozostając agnostyczna w sporze o Gierka, po prostu nie lubi PiS-u, dlatego że uważa go za ugrupowanie antykobiece, homofobiczne, czy wręcz wprost faszystowskie. I tutaj ta granica wydaje się być nie do przeskoczenia, choć zaraz, kiedy mówię, że w polskiej polityce na poziomie centralnym coś jest nie do przeskoczenia, to przypominam sobie i staje mi przed oczami ten tweet Anny Marii Żukowskiej, mówiący, że z Giertychem w jednym rządzie to ona nigdy się nie znajdzie.
Owszem, tylko w trybie sprostowania. Ja jednak mówiłem nie, że przyłączyłyby się do PiS-u partii obecnej parlamentarnej lewicy, tylko że PiS musiałby sam sobie tą lewicę zrobić. Ze związkowców, z ruchów miejskich i tak dalej.
A jasne, ale to chyba nawet w tej kampanii próbował, ale ta próba nie pożyła dłużej niż parę dni. Ale to nie jest jakby najistotniejsze. Znaczy, chyba i ty i ja, i jak sądzę duża część słuchaczy i słuchaczek tego programu, zgodzi się, że to się w tej kadencji raczej nie wydarzy. Znaczy, czy nie. Chodziłoby o jakąś metodę... Nie lubię mówić, że coś się nie wydarzy. Jest to dalekie od scenariusza bazowego, moi drodzy. Bo ani wizja jakiejś kooptacji klubu Lewicy do PiS-u matematycznie na razie nie ma sensu, ani też nie ma szans na to, żeby jakąś przybudówkę przecież wyhodować w mniej niż jedną kadencję. To jest nierealistyczne. Co więcej, zwrócę twoją i słuchających uwagę na coś, co jest przedmiotem kolokwialnie to nazywając beki od dobrych kilku tygodni w środowiskach właściwie już wszystkich medialnych w Polsce i prawicowych i centrowych. To kolejne zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że będzie budował swoje media. Znaczy, po tych 8 latach, że teraz zaczną budowę swoich mediów, to budzi, jak rozumiem, całkiem uzasadniony rechot, bo mówimy tutaj o ugrupowaniu, które miało znacjonalizowany koncern prasowy, telewizję publiczną, wszystkie rozgłośnie lokalne polskiego radia i kilka mocno sprzyjających im tygodników, to delikatnie powiedzieć mocno sprzyjających, gazetę codzienną i kilka telewizji internetowych. No naprawdę nie brakowało tam mediów, które mocno pracowały na sukces PiS-u, plus jeszcze kampania billboardowa referendalna finansowana ze spółek Skarbu Państwa i reklamy we wszystkich publicznych instytucjach. Znaczy tutaj tych środków nie brakowało, no więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli oni teraz mówią, że zaczną budować swoje media, a ich nie mieli, to boję się pomyśleć, co musiałoby się wydarzyć, żeby zbudowali, tak jak sobie wyobrażają, jeszcze jakąś kolejną lewicowo-socjalną przybudówkę. Tego nie będzie, więc może zamknijmy ten wątek, ale moim zdaniem nie będzie też jeszcze jednej rzeczy, o której mówi premier Morawiecki w tym wywiadzie. Otóż kiedy zwraca się on, jak to ujął, do posłów Trzeciej Drogi i Konfederacji, którzy widzą sens w obronie polityki społecznej, żeby się połączyli z nim siły i stworzyli jakąś większość parlamentarną. No i miałem taką obawę, że zwolenników obrony polityki społecznej PiS-u to on znajdzie w Trzeciej Drodze i Konfederacji mniej więcej tylu, co feministów w Korpusie Strażników Islamskiej Rewolucji i na tym się to skończy, bo po prostu tam takich ludzi nie ma, to znaczy nie ma tam ludzi, którzy poszli do polityki.
I tylu twardych suwerenistów na lewicy.
Tak. Nie ma tam ludzi, którzy poszli do polityki bronić osiągnięć społecznych ostatnich dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Tam są wyłącznie ludzie, którzy poszli do polityki je odebrać, ośmieszyć i wycofać. Więc tutaj moim zdaniem scenariusz na budowę takiej pomostu i realizacji w praktyce teorii Podkowy się jeszcze za szybko nie wydarzy. No ale cóż, wolno marzyć. Może premier Morawiecki wie coś, o czym my nie wiemy i przyszłość prawicy jest na lewicy. A my tutaj sobie spekulujemy, a tutaj może naprawdę szykuje się wielki sojusz przeciwko neoliberałom pod wodzą premiera Mateusza Morawieckiego, z którym my sobie tutaj siedząc lekceważymy, a jest to jakaś siła, która zmieni oblicze tej ziemi.
Szczerze wątpię i uważam, że kalkulacja PiSu, tu konsultuję się jakby głównie z własną intuicją, ale myślę, że kalkulacja PiSu jest dużo prostsza, to znaczy oni jednak wiedzą to, co wiedzą, a wiedzą, że polską scenę polityczną od 20 lat organizuje spór między PiSem a PO i tak jak udało nam się wprowadzić do dyskursu słowo entryzm, tak teraz zaproponuję nowe słowo do DLR Bingo, mianowicie alternacja. Naszą scenę polityczną porządkuje od 2 dekad alternacja, to znaczy partia rządząca oddaje władzę największej partii opozycyjnej, kiedy ta z kolei się zużyje, oddaje władzę swoim poprzednikom i tak naprzemiennie i tak w koło Macieju. Innymi słowy, PiS, PO, PO, PiS i tak cały czas. I ta alternacja może mieć charakter trójjaki, mówią nam politolodzy. To znaczy może być ona absolutna. To jest sytuacja, w której dany obóz polityczny bierze zarówno premiera, jak i prezydenta. Może być ona względna, czyli bierze prezydenta, ale nie premiera, bądź odwrotnie. I może być ona zapośredniczona, czyli sytuacja, w której bezpośrednio ten drugi obóz nie miał dostatecznych sił, nie miał tyle szabel, żeby pozbawić władzy swojego poprzednika, ale zrobił to dzięki koalicjantom. No więc wariant, który mamy teraz, jest przemieszaniem modelu względnego i zapośredniczonego. Innymi słowy, jest to alternacja bardzo słaba. I tą alternację słabą jeszcze dodatkowo osłabia fakt, że PiS trzyma Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, Radę Polityki Pieniężnej, za chwilę będzie wyznaczał prezesa KNF-u, no oczywiście prezydent jest w dalszym ciągu powiązany z obozem PiS, no NIK PiS stracił, ale to chyba na własne życzenie. W związku z powyższym PiS może wierzyć w to, że alternacja będzie trwała dalej w najlepsze i że dojdzie po prostu do sytuacji, w której Platforma Obywatelska na jeden z dwóch sposobów straci władzę. Albo będzie to dłuższy proces alternacyjny, czyli zużycie się. Czyli partia rządzi, już w pewnym momencie wszyscy mają jej dosyć, szukają alternatywy, no a się okazuje, że fundamentalnie to alternatywą jest ten PiS, który był w twardej opozycji w stosunku do niej przez lata, no bo nie jej koalicjanci, prawda, którzy w tym momencie będą już umoczeni w to rządzenie, albo metoda szybsza, krach koalicji. To, co obserwowaliśmy w Polsce w latach 2005-2007, kiedy koalicja PiSu z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną słabła, aż w końcu zupełnie się rozleciała, potrzebne były przedterminowe wybory, których efektem było oddanie władzy. No więc PiS może przecież powiedzieć sobie, najważniejsze w tym momencie to wytrzymać, to jest zrobić to dla PiSu, co Tusk zrobił dla Platformy, a z czym tak wielkie problemy mieli Grzegorz Schetyna i Borys Budka, to znaczy nie osuwać się w sondażach, to znaczy zachować jedność partii, bo wtedy po prostu wystarczy być cierpliwym. Albo nastąpi alternacja przez zużycie, albo nastąpi alternacja przez krach koalicji.
Tylko wtedy partia opozycyjna, która, pamiętajmy, w tym momencie ma naprawdę sporo dystansu do tego, żeby objąć większość, to znaczy brakuje jej po prostu wielu mandatów, musi mieć jakąś też fundacyjną opowieść, która w takim momencie alternacji, o jakim ty mówisz, może tę władzę przejąć, w przedterminowych wyborach wygrać i się ukorzenić z powrotem u steru władzy. I to jest ciekawe, co będzie, co miałoby być tym scenariuszem dla PiSu. I tutaj już te trzy słowa na S się, o których powiedziałem na początku, wyłaniają jako taki złoty trójkąt pomysłów na siebie. To jest raczej prawica jednak suwerenistyczna niż społeczna, tak sądzę. Ale prawdę mówiąc, to też będzie zależało od tego, będzie zależało od bardzo wielu rzeczy. Ja też od tego, jak się ustawi przyszły premier. Może to być premier Tusk, może to być inny premier, ale to jest bardzo istotne, ponieważ za cenę ryzyka powtórzenia tego, co mówiliśmy w ostatnim odcinku, powiem, że wielce ryzykownym byłoby w wydaniu przyszłego rządu jednak posłuchanie tych klakierów medialnych, którzy mówią o dziurze Morawieckiego i konieczności zaciskania pasa i redukcji deficytu. Wielkim ryzykiem byłoby wycofywanie się z wyborczych zobowiązań i cięcie programów społecznych albo odbieranie jakichś na przykład przywilejów, znaczy nie tyle przywilejów, przepraszam, odebranie po prostu świadczeń w postaci 13 i 14 emerytury. To byłoby najbardziej ryzykowne i zarazem chyba prostsze podanie, nienawidzę sportowych metafor w polityce, podanie piłki, czy też zaserwowanie jej dla PiSu, żeby taką piłkę ściął i przejął inicjatywę. Natomiast jest jeszcze kilka innych rzeczy, które mogą się wydarzyć. Dzisiaj widzimy na przykład demonstracje propalestyńskie na ulicach europejskich miast. Widzimy też przemoc polityczną idącą w obydwu strony, w obydwie strony też miejmy jasność tego, znaczy ofiarami przemocy po obu stronach oceanu padają i muzułmanie, i Żydzi. Natomiast radykalizacja jakby też daje o sobie znać. Widzimy lęk związany z powrotem terroru do Europy i przestępczości związanej z migracją. I tutaj staram się to ująć jakoś ładnie w słowach, choć tak dramatycznych i też w jakimś sensie okropnych rzeczy ładnie w słowa ująć się nie da. Ale wiesz, jakim wielkim prezentem byłoby dla tak pomyślanej, suwerenistycznej, antymigracyjnej, szowinistycznej prawicy, gdyby doszło w Polsce do jakiegoś spektakularnego przestępstwa popełnionego przez migranta, nieważne jakiego pochodzenia, znaczy Gruzina, Czeczena, Ukraińca, albo, nie wiem, Egipcjanina, tak, Hindusa, albo Pakistańczyka, albo gdyby doszło w bliskiej nam Europie do głośnego i tragicznego zamachu terrorystycznego. Znaczy, to byłby dla takiej pomyślanej prawicy, jak myśli ją dzisiaj premier Morawiecki, wielki, wielki prezent, nie? I to byłaby ta trampolina.
Nawet gdyby autor tego zamachu wjechał do Unii Europejskiej na pisowskiej wizie.
Oczywiście, ale oni by to, ale wiesz o tym, oni by to odwrócili, bo oni to już robią.
Znaczy, oczywiście.
Tutaj poziom zakłamania to rzeczywiście jest uderzający, bo ten rząd, który rzeczywiście uczynił Polskę liderem w prywatyzacji migracji i wydawał najwięcej wiz pracowniczych chyba ze wszystkich państw europejskich, tych wiz pierwszego pobytu, przepraszam, pozwoleń pierwszego pobytu, i który jakby kompletnie utracił tak naprawdę kontrolę nad tym procesem, o to samo oskarża tak naprawdę Brukselę i wszystkich swoich politycznych przeciwników, ale ja myślę, że to jeszcze chwilę będzie działać. Wiesz, myślę, że to chwilę jeszcze będzie działać, bo tak wielki i tak silny był mit założycielski pisowskiego zwycięstwa z roku 2015, czyli kryzys humanitarny u granic Europy i sprzeciw wobec polityki Angeli Merkel. Znaczy, to była tak donośna i żywotna politycznie sprawa, że ona chyba, jak sądzę, jeszcze przez pewien czas będzie dawała im tę polityczną legitymację do walenia w tak zwane brukselskie elity. Co więcej, obiecuję, to już ostatnie zdanie z mojej strony, bo czas się wyczerpuje. Co więcej, to paliwo jest dość w Polsce wysokoenergetyczne, bo zawsze można powiedzieć, że te brukselskie elity, z którymi kumpluje się Tusk, to są te same elity od tych wszystkich nieszczęść, czyli wspierania Putina, tak, zwlekania z wprowadzeniem sankcji, grania na ukraiński kolaps, puszczania masy migrantów, rozluźnienia kontroli granic, tolerowania Łukaszenki i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, można ich oskarżyć o wszystko to samo, co też samemu się robiło, ale przez to, że jest taki stereotyp negatywny brukselskich elit, jeszcze tych kierowanych z Berlina, to można to bezkarnie robić, a przez sklejenie Tuska z Berlinem tym bardziej skutecznie tego używać. Ale tutaj, czy ten suwerenistyczny pomysł wypali, bo moim zdaniem na samym sprzeciwie wobec reformy traktatów to się jednak daleko nie zajedzie. Oczywiście powiedzą nam wydarzenia, nie? A nie to, co my sobie tutaj w głowach poukładamy, bo scenariusze można rysować. Ja wcale bym też nie chciał, żeby ten dramatyczny, demagogiczny scenariusz, o którym mówię, się zrealizował. To nie jest tak też, chyba nikt by rozsądny sobie tego nie życzył. Natomiast rzeczywistość to pokaże, prawda? Myślę, że pomysł oni mają, znaczy pewną ramę, pewien szkic, fundament, szkielet, i czekają, aż wydarzenia pomogą wypełnić go treścią.
Ja sam osobiście jestem suwerenistą, oczywiście w takim bardziej socjaldemokratycznym wydaniu, czy typowym dla starej socjaldemokracji. Natomiast uważam, że szanse wyborcze PiS-u wcale nie wzrosną za sprawą tego, że będzie tą kartą suwerenistyczną grała. To z bardzo prostego powodu. Moment, w którym renegocjacja traktatów zbliży się do jakiegokolwiek twardego postanowienia w kwestii tego, w którą stronę dalej Unia idzie, jest oddalono kilka lat. I bardzo możliwe, że już po prostu Platforma Obywatelska nie będzie do tego momentu rządzić. Stąd stwierdzenie, że czy to takie sense of urgency, mówiąc językiem marketingu, który PiS buduje, że to będą zmiany wprowadzone nagle, bolszewickimi metodami i tak dalej, jest oczywiście skrajnie nieprawdziwe. To jest początek bardzo długiego, bardzo skomplikowanego procesu. Po drodze wydarzą się według mnie dużo istotniejsze rzeczy w polskiej polityce. Trochę innego jest z tą kartą antyimigracyjną. Uważam, że ona może działać, zwłaszcza, że po prostu wszędzie działa. publicystycznym skrótem powiem, jeżeli Emmanuel Macron, który miał być ostatnią nadzieją liberałów, teraz ustami swojego ministra spraw wewnętrznych mówi, że będziemy na potęgę deportować ludzi i pada pytanie, no dobrze, no ale co jeśli ci ludzie pójdą do europejskich trybunałów się odwoływać, że zostało to wykonane niezgodnie z prawem, no to minister mówi, to nie będziemy szanować wyroków tych trybunałów. No i moim zdaniem na tym etapie koło się zamyka. I trochę zeitgeist jest z PiS-em, jeśli o to chodzi, ale chyba nie tylko z PiS-em, prawda? Donald Tusk też tam nie robił tajemnicy z tego, że jego postawa jest bardziej restrykcyjna niż mniej. Natomiast kiedy mówię, że inne ważne rzeczy się w polskiej polityce wydarzą, to mam na myśli po pierwsze wybory samorządowe, wybory europejskie. Jestem przekonany, że nikt nie będzie podkładał ognia pod pisowski dom w przededniu tychże, a to z tego prostego powodu, że będzie chciał mieć miejsce na listach, będzie się chciał zahaczyć. Jednak miejsce w Radzie Miasta, w Sejmiku, w jakiejś tam spółce samorządowej, to nie jest nic dla działaczy partyjnych. A kolejna sprawa to wybory prezydenckie. Uważam, że ona nam bardzo wiele powie. Po pierwsze dlatego, że scenariusz alternacji numer dwa, o którym mówiłem, czyli krach koalicji, może się przybliżyć, jeżeli będzie w koalicji wojna domowa, polegająca na tym, że w którymś momencie zapewne Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta ze strony Koalicji Obywatelskiej i zapewne Szymon Hołownia jako jego kontrkandydat, bo jestem pewien, że się Hołownia z ambicjami prezydenckimi nie rozstał, mogą uznać, że czas zdjąć rękawice i że trzeba okładać tego drugiego. A jak PiS wystawi słabego kandydata na prezydenta i będzie druga tura Trzaskowski-Hołownia, to nie będzie czego z tej koalicji zbierać, moim zdaniem. Kolejna sprawa, będzie bardzo ważne, kogo PiS wystawi na tego kandydata. To znaczy, czy PiS powie, no weźmy jednego z tych profesorów, którzy i tak już na pewno przegrają, no ale przynajmniej zrobi przyzwoitą kampanię, utwardzi ona nasz taki najbardziej lojalny elektorat. Czy PiS powie, nie, musimy mieć nowego Andrzeja Dudę, czy biorąc pod uwagę sytuację, użyłbym bardziej barwnej analogii, musimy mieć nowego Aleksandra Kwaśniewskiego. Czyli trochę tak jak formacja postkomunistyczna była skompromitowana na początku lat 90., ona musiała znaleźć zupełnie nową twarz. No nie wystawiła Wojciecha Jaruzelskiego, czy Sława Kiszczaka, czy Floriana Siwickiego na prezydenta. Wystawiła Aleksandra Kwaśniewskiego. No więc tutaj musiałby zrobić PiS coś takiego. Nowy Andrzej Duda to już by było za mało, bo wtedy jednak startowało się przeciwko Platformie, która była bardzo wyniszczona długoletnimi rządami. I przeciwko słabemu kandydatowi, jakim był Bronisław Komorowski. Rafał Trzaskowski będzie dużo zręczniejszy w debatach, będzie dużo zręczniejszy medialnie, jest dużo bardziej lubiany przez Polaków. No i tu moim zdaniem będzie raczej pytanie, czy uda się wykreować nową gwiazdę polskiej polityki. Czy to może być na przykład Tobiasz Boheński? Czy to może być Kacper Płażyński? Czy wielki powrót do polityki zaliczy, nie w charakterze oczywiście kandydata na prezydenta, jest chyba jeszcze nadal na to za młody, ale jeden z ulubieńców Jarosława Kaczyńskiego, czyli Michał Moskal, swego czasu twarz Piątki dla Zwierząt i człowiek, który spekulował, że te całe związki partnerskie to może nie jest zły pomysł. Innymi słowy, że PiS przeszedłby podobną odmianę kadrową, wizerunkową, jaką przeszedł w momencie, w którym wystawiono do boju Andrzeja Dudę i Beatę Szydło, ale nie dlatego, że PiS naprawdę by się tak gwałtownie zmienił, tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński swojej zręczności uznałby, że czas się schować, czas przejść do tylnego szeregu, może nawet wykonać taką symboliczną zmianę, że na przykład Kaczyński zostaje honorowym, dożywotnim prezesem, teoretycznie nie ma nic do powiedzenia, w praktyce nadal miałby do powiedzenia wszystko, a teraz rozgrywającymi to właśnie mają być Boheński, Płażyński, nowe pokolenie i oni wtedy przychodzą do studiów telewizyjnych, przychodzą na debaty, przychodzą na wiece i mówią, co było, to było, my doceniamy dorobek starego PiSu, ale my już jesteśmy nowy PiS.
To jest bardzo ciekawa propozycja. Pytanie też o to, czy PiS może stać się taką, no właśnie, partią egoizmu klasy średniej, egoizmu rozumianego szeroko w różnych kategoriach, takiego też, wiesz, walki o dobrą konsumpcję i bezpieczeństwo w wielu wymiarach, nie? Kulturowe, społeczne, militarne, ale też już bez tej nachalnej ingerencji w sferę życia prywatnego, czyli taką po prostu konserwą, czy PiS mógłby zostać z pewnym
jak Marine Le Pen we Francji, tak? Kompletnie się rozstali z tą całą obyczajówką.
Tak, ale to jest pytanie oczywiście otwarte, tylko co wtedy, nie? Co wtedy z tym, że spędziło się 8 lat zakorzeniając partię wśród wyborców najstarszych i na wsi. I się właściwie walczyło mówię teraz o PiS-ie, znaczy PiS walczył o to, o każdy najmniejszy okręg, o każdą wieś, o każdą parafię, jakby była to rozstrzygająca bitwa w Wielkiej Wojnie. Nie? I teraz pozostawienie tego, czy jakieś przebrandowanie się na partię konserwatywnych mieszczan z ambicjami, bo to jest ciekawe, że premier Morawiecki to mówi. Zobacz, to jest fascynujące w tym wywiadzie. On mówi, że tak, Polacy mają większe aspiracje, bo myśmy je im trochę ufundowali. Myśmy pozwolili na awans i teraz ten awans manifestuje się w innych barwach politycznych niż te nasze. To jest coś, o czym badacze nastrojów czy socjologowie mówili, ja znam te rozmowy od 19 przynajmniej roku, tak? Czyli od właściwie poprzednich wyborów. I skąd zgadzam się, głosami
Mateusz Morawiecki jak lula, prawda?
Wiedziałem, że to powiesz.
Został ofiarą własnego sukcesu. Miliony ludzi, którzy przeżyli awans społeczny za sprawą jego poczynań, teraz nie chcę na niego głosować, no bo by to określa świadomość.
Tak, w przypadku PiS-u nie są jeszcze miliony, a setki tysięcy, jak sądzę. Znaczy nie, miliony doznały awansu, ale setki tysięcy raczej jeszcze, a nie miliony tworzą tę nową klasę średnią, która na PiS głosować, znaczy która od PiS-u się odwróciła, a mogłaby jakąś partię takiej prawicy poprzeć. Skądinąd, wiesz, dla nich trochę jest Hołownia, nie? Bo chciałem tą polemikę z tobą podjąć. Znaczy, naszła mnie ta myśl po naszym ostatnim odcinku, kiedy ty mówiłeś, że Hołownia był taką partią symetrystyczną, a ja tak sobie pomyślałem o tym, że może wcale był właśnie partią największej kontynuacji. Znaczy, zostawienia wszystkiego w trzeciej RP takim, jakie to było, nie? Aborcja to kompromis, podatki to niskie, polityka to nie mieszająca się do niczego, polityka zagraniczna to na USA zorientowana, a generalnie rząd taki w roli nocnego stróża i kogoś...
Jakubie, ja mogę powiedzieć coś, co sprawia, że człowiek zawsze wygląda na inteligentnego, oczytanego i takiego, który widzi sprawy w całej ich złożoności, mianowicie, że nie ma symetryzmu, są jedynie symetryzmy. I może być symetryzm lewicowy, symetryzm liberalny, a może być symetryzm konserwatywny, który mówi, że i PiS, i PO są zbyt radykalne i po prostu należy cofnąć nas gdzieś tam do 96-97 roku i do dobrych czasów AWS-u, a wszystko, co było później, to już było jakieś szaleństwo.
Zakończę dwiema króciutkimi uwagami. Co do suwerenizmu, to ja się z tobą pewnie zgadzam, znaczy pewnie rozumiem, co masz na myśli, dlatego pewnie ten suwerenizm pisowski powinienem był wstawić w cudzysłów, nie? No bo on jest niesuwerenny wobec realnych ośrodków władzy typu Waszyngton, wielki kapitał czy wielkie korporacje, natomiast bardzo suwerenny w retoryce po prostu antyniemieckiej, no on jest fundamentalnie po prostu odruchowo, programowo niechętny wszystkiemu, jakby co proponuje w polityce europejskiej Berlin, a to, że potem ten sam PiS jakby realizuje polityki czasami bardzo zbieżne, tak? Czasami bardzo jakby rymujące się z tym, to już jest osobna historia, tak? Migracja jest tego doskonałym przykładem. Znaczy PiS jest suwerenistyczny w retoryce, a laissez-faireistyczny w praktyce, nie? No, dlatego to bym włożył w cudzysłów i więcej w definicję się nie bawił. Druga uwaga na temat migracji. Masz rację, że wszyscy przesuwają się w stronę większej kontroli ochrony granic i tutaj nie ma sporu. Donald Tusk, moim zdaniem, ja o tym wielokrotnie pisałem, doszedł do tego przekonania w tym samym czasie, to znaczy po kryzysie humanitarnym 14-15 roku i gdy został szefem Rady Europejskiej. On wtedy zresztą powiedział takie zdanie, które ja mu często wypominam, że umowa z Libią, to była ta umowa o zawracaniu łodzi i strzelaniu do przemytników, znaczy do łodzi przemytników, przepraszam, i trzymaniu migrantów w Libii jest kwestią przetrwania europejskich wartości. On tak to wtedy ujął w szczycie na Malcie.
Fredreksenizacja Donalda Tuska.
Więc tutaj tak, dokładnie. Tutaj nie ma między nami sporu, tylko chciałem zwrócić twoją uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że dzisiaj migracja nie jest po prostu w top 5 priorytetów dla nowego rządu, tak jak widzą je Polacy, bo taki sondaż został przeprowadzony, wyobraź sobie. Dla Rzeczpospolitej pracownia SW Research zapytała, czy gdyby powstała koalicja KO Trzeciej Drogi Nowej Lewicy, to jakie byłyby najbardziej priorytetowe zadania dla takiej koalicji. Mogę ci pozwolić strzelać, na którym miejscu jest obniżka podatków?
Jestem pewien, że gdzieś jest drożyzna / inflacja, natomiast obniżka podatków powinna być wysoko, to powinno być drugie, trzecie miejsce.
Oczywiście jest w pierwszej trójce, ale dopiero na trzecim miejscu, co jednak każe naprawdę się zastanowić nad doborem próby. Żartuję. Bo na pierwszym miejscu jest tak, walka z inflacją, na drugim środki z KPO, a na trzecim obniżka podatków. Na dalszych miejscach rozliczenie PiS-u, i jeszcze nie pamiętam, co tam jest dalej. W każdym razie nie ma tam migracji, nie ma tam bezpieczeństwa. To jest zaskakujące w obliczu tych, ja się z tymi opiniami kłóciłem, to jest bardzo zaskakujące w obliczu tych, którzy mówili, że te wybory i w ogóle cały ten spór jest tylko o bezpieczeństwo. Znaczy o to, kto lepiej dostarczy Polakom bezpieczeństwo, kto obsłuży te lęki, kto wyłoni się jako pewien stróż narodu. A tutaj zobacz, wojna za granicami, generalnie globalny jakiś tam ład się zdaje sypać. Ukraińska kontrofensywa nie przynosi rezultatu. Jakby dużo niebezpieczeństw, wiesz, grupa Wagnera na Białorusi, można by tę listę tych zagrożeń wymieniać, a tutaj, wiesz, Polacy zapytani o swoje zmartwienia ostatecznie jak odpowiadają, że to jest inflacja, drożyzna, podatki.
PRL próbował, ale nie był w stanie powołać do życia homo sowieticusa, a trzecia Rzeczpospolita homo economicusa sobie wyśniła i teraz go ma. I dlatego niech tam wszędzie wojna, byleby u nas podatki obniżać. Więc to bez dwóch zdań. Ja z kolei, zanim skończymy, chciałem jeszcze jedną rzecz
i tak
powiedzieć.
Ad vocem i przepis do przepisu.
Pospekulowaliśmy
do przepisu.
Na temat przyszłego lokatora Pałacu Prezydenckiego. No, nie zapominajmy, że jeszcze cały czas mamy dotychczasowego, to znaczy Andrzeja Dudę i pytanie, co z nim dalej, jaki to będzie miał wpływ na przyszłość prawicy, co on sobie postanowi. Otóż ja kompletnie nie wierzę w taką koncepcję, że Andrzej Duda myśli o karierze międzynarodowej.
Nie wierzysz w nią?
Nie wierzę w nią. I powiem dlaczego. Pierwsza rzecz. Żadnemu polskiemu prezydentowi się ona nie udała. Lechowi Wałęsie, który był postacią o rozpoznawalności Nelsona Mandeli, Wacława Havla, podstaw tutaj dowolnego, sławetnego bojownika o prawa człowieka, nie udało się zająć żadnego stanowiska międzynarodowego. Bardzo popularnemu w świecie, lubianemu także przez Amerykanów, lubianemu przez unijny mainstream, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu się nie udało. Bronisław Komorowski, nawet nie wiem, czy spróbował, ale jemu również się nie udało i nie widzę żadnego powodu, dla którego miałoby się to udać Andrzejowi Dudzie, za którym nie przepadają, moim zdaniem, rządzący w Waszyngtonie demokraci, który z całą pewnością nie ma czego szukać w establishmencie niemieckim i francuskim, a z kolei to wyklucza jakąkolwiek karierę europejską, bo to są te dwa kraje, które mogą każdą kandydaturę na zasadzie kompletnej dowolności zablokować. No i wreszcie nie widzę, żeby jakieś, powiedzmy, agendy ONZ-owskie już się paliły do tego, żeby Andrzej Duda tam objął jakąś istotną funkcję. Wszystko to podsumowawszy, uważam, że on na to po prostu realnie za bardzo nie może liczyć i zapewne zdaje sobie z tego sprawę. To, co wydaje mi się bardziej realne, jeżeli chodzi o jego kalkulacje, to scenariusz minimum, w którym chociażby został europosłem, jest to jakiś prestiż, są to bardzo dobre pieniądze, jest to też jakaś izba refleksji, w której można spokojnie lat ileś przesiedzieć. Drugą taką izbą refleksji, już dużo mniej pociągającą, jest Senat. Można by go też było uczynić szefem jakiegoś nowego, wielkiego, prestiżowego, prawicowego think tanku, gdyby takowy powstał. Natomiast myślę, że zanim to, no to Andrzej Duda poważy się jednak, żeby zagrać o wyższą stawkę, to znaczy o bycie dziedzicem Jarosława Kaczyńskiego. I dość charakterystyczne wydaje mi się to, że odpowiedź na pytanie, na ile Andrzej Duda jest pisowcem, cały czas budzi kontrowersje, tak? Jedni mówią, że jest pisowcem absolutnym, totalnie lojalnym, inni z kolei mówią, nie, on tu gra na własnych zasadach. Ja bym powiedział, że to zależy, kto pyta. To znaczy, jeśli zapytałby go o to Donald Tusk, to byłby pisowcem i pół. A jak go pyta o to Jarosław Kaczyński, to jest prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i ma prawo sobie na przykład pana Mastalerka uczynić szefem swojej kancelarii, jeśli ma takie życzenie. Innymi słowy, jest pisowcem, ale na własnych warunkach i z własnymi ambicjami. I być może kiedy Jarosława Kaczyńskiego zabraknie i przyjdzie do dzielenia masy upadłościowej po prawicy, to Andrzej Duda będzie po prostu miał zamiar być tam istotnym graczem, stąd patrzyłbym także w jego kierunku, zastanawiając się nad tym, co dalej będzie z prawicą w Polsce.
My się w naszych odcinkach lubimy odwoływać do historii, do statystyk, do książek, do przykładów, do anegdot, a ja teraz odwołam się do zwykłej ludzkiej przyzwoitości i powiem: Marcin, kończmy. To był lewy prosty, krótki format programu Dwie lewe ręce, w którym rozmawialiśmy...
Na pewno krótszy.
Krótszy od zasadniczego, aczkolwiek pewnie dłuższy od wielu programów takich, wiesz, w ogóle, które uchodzą za long form w polskich mediach, w którym krótko próbowaliśmy sami ocenić, z jakim skutkiem zmierzyć się z pytaniem, co dalej z polską prawicą po rewelacjach premiera Morawieckiego z wywiadu. Ostatecznie, zobacz, formuła tego programu jest taka, że nawet nie skomentowaliśmy chyba tego, co wszyscy inni, czyli faktu, że premier Morawiecki powiedział, że mógłby być ministrem w rządzie Kosiniaka-Kamysza.
Ale to no właśnie dlatego, inni, że skomentowali to wszyscy inni, to już pozwoliliśmy sobie przejść do kwestii, których inni nie powiedzą.
Do czasu premiery odcinka pewnie już wszyscy zdążą się o tym pod 5 razy w programach komentatorskich wypowiedzieć. Jeśli zaś te cokolwiek nowatorskie pomysły wam się podobają i chcecie pomóc, żebyśmy rozwijali format Dwie lewe ręce, także o nowe medium, bo chcemy powołać najbardziej opiniotwórcze medium na lewo od centrum, to zajrzyjcie na patronite.pl/DLR. Mój głos już wysiada. To jest najpiękniejsze. I na przykład chcecie sfinansować mi tabletki na gardło, to wybierzcie jeden z progów wsparcia i zyskajcie dostęp do fascynujących bonusów naszej grupy dyskusyjnej na Discordzie, newslettera, w którym do was cotygodniowo piszemy i wielu innych dodatkowych treści. A nam dzięki temu wsparciu pomożecie rozwijać ten program. Marcin, ci, którzy oglądają, to widzą się już krzywi, bo odpowiednio zastanawia się, czy zdążę to zdanie wypowiedzieć do końca, czy jednak padnę, więc tu już mogę postawić kropkę. Podziękować wszystkim za to, że z nami przez te 45 minut byli i powiedzieć tradycyjne do usłyszenia niebawem.
Do usłyszenia.
Dzięki.